Chwała Bogu, jesteśmy znowu razem, żeby dalej słuchać tego tematu, któreśmy zaczęli. I ja chciałbym teraz mówić na temat tej pierwszej grupy, na temat dzieci, niemowląt, to znaczy na temat osób, które są po nawróceniu. Każdy z nas wie o tym bardzo dokładnie, że małe dziecko wymaga szczególnej pielęgnacji. I każdy, kto narodzi się na nowo, wymaga takiej szczególnej opieki. Był w swoim czasie taki ruch, który nazywał się ruch Tymoteusza. To było na terenie Śląska, u nas trochę rozpowszechnione. I w zborze były osoby, które w ramach tego ruchu się zgłaszały do pastora zboru. Jak się jakaś osoba nawróciła, to ten pastor mówił tak: ty się tą osobą będziesz zajmował. I to trwało co najmniej 3 miesiące i taką osobę było trzeba mieć pod szczególną opieką. To się nawet sprowadzało do tego, że było trzeba do domu zapraszać na posiłki, na rozmowy, modlić się z nią, bo bardzo często ci, którzy się nawracają, są tak jakby wyrwani z rodzin, ze swojego środowiska. U nas jest bardzo często, jak się ktoś narodzi na nowo, mówi, że zmienił wiarę, zdradził Kościół, różne takie osoby. I teraz te osoby, które są dopiero po nawróceniu, które nie miały tego szczęścia, żeby poznać Słowo Boże jeszcze z dzieciństwa czy od młodości, to one są tak jakby zawieszone w próżnię i one nie potrafią dać właściwych odpowiedzi, nie od razu. I takie osoby wymagają szczególnej opieki. Są osoby takie, które rozwijają się w miarę szybko, można by powiedzieć. Mają takie, czy zacięcie, takie wielkie pragnienie. Ale są takie osoby, no to się stało i na tym się kończy. Kiedyś, kiedy Billy Graham był po raz pierwszy w Polsce, już trochę lat minęło, na terenie Śląska, w katedrze Chrystusa Króla, bo tak się nazywa, w Katowicach, on usługiwał Słowem Bożym. I potem było wezwanie, kto chce oddać swoje życie Jezusowi. Więc było bardzo dużo ludzi, nie? I w katedrze, więc biskup dopuścił, będąc, to już, no, to znaczy, to należy akceptować. I chciałbym powiedzieć, że wtedy zgłosiło się 728, tak blisko 730 osób. Podniosło swoje ręce. Baptyści wtedy, ponieważ oni to mieli, tą organizację w swoim zborze, mieli tak na prędce, przepraszam, żeby nie obrazić, ale na prędce zorganizowanych takich doradców duchowych i ten 720 osób po takim nabożeństwie było trzeba z nimi rozmawiać. No, wszyscy się do domu też spieszą i chciałbym powiedzieć, że troszkę jeżdżę po zborach i te nasze zbory na Śląsku znam, a ja nie spotkałem nikogo, który by się wtedy nawrócił i pozostał. To znaczy nawrócił ten z tych, który rękę podniósł. Nie spotkałem nikogo. Oni usłyszeli Słowo Boże, to zadziałało, to była taka atmosfera, ale na tym się skończyło. Jest takie czasopismo, które wychodzi, nie wiem, czy znacie, Herald Jego Przyjścia. To jest w kilku językach, ja to już dostałem od wielu lat. Kiedyś tam była taka analiza prowadzonych wielkich ewangelizacji, szczególnie na terenie Holandii, Osborne, Oral Roberts, no ci znani ewangeliści, Billy Graham. Tam są nawet opisane takie ewangelizacje, że w parku, gdzie ewangelizował, no, kiedyś to był Oral Roberts i Osborne, że ludzie rzucali różańce, bo chcieli oddać swoje życie Jezusowi i była nawet taka piramida, grabiami ściągnięte te różańce. Oni chcą iść za Jezusem. I było takie pytanie w tym, ale to parę lat temu, gdzie są ci ludzie? Gdzie są ci ludzie? Gdyby ci ludzie zostali jako dzieci nowonarodzone, rozwijali się, to by była Holandia zbawiona. To by byli sami zbawieni ludzie. Chciałbym powiedzieć, że w Holandii był pierwszy kościół satanistyczny w Europie. No, takie rzeczy się dzieją. I jeśli o te sprawy chodzi, proszę mnie nie po obwinieniu do to, że ja osądzam, ale dość ci ewangeliści w tym czasopiśmie pisze bardzo wyraźnie, że to nawet tak było takie ostrzeżenie, że jeśli człowiek, który się nawróci, a nie jest odpowiednio prowadzony, jego serce zostaje oczyszczone, ten duch zły wychodzi, ale to serce nie zostaje napełnione i on wtedy bierze 7 duchów gorszych. I tam jest napisane taka straszna rzecz, że te późniejsze rzeczy są gorsze od tych pierwszych. Nie? I chciałbym powiedzieć o tej wielkiej odpowiedzialności, jaka ciąży na zborze i na każdym z nas. Jeśli my świadczymy komuś o Jezusie, wskazujemy na drogę do zbawienia, a ta osoba to przeżyje i w tym chce trwać, to naszym obowiązkiem jest taką osobą się opiekować. My jesteśmy obowiązani dać nie tylko dziesięcinę z pieniędzy, bo to jest, można by powiedzieć, najprostsze. Dał dziesięcinę i mnie od... Ale jeśli ja mam wolny czas, mój czas, który mam do dyspozycji, ja z tego mam też oddać. Moje zdolności, nawet ten mój samochód, żeby kogoś podwieźć. Ja wszystko, co mam, to ma Panu służyć. A te osoby... Te dzieci, niemowlęta, my wiemy, że niemowlę to ma pieluszki czy pampersy, jak, bo teraz są różne innowacje, a w każdym razie to wszystko musi być, żeby to dziecko mogło normalnie wzrastać, prawda? A w życiu duchowym to jest tak bardzo konieczne, to jest nieodzowne. Dlaczego? Dlatego, że diabeł, przeciwnik, widzi, że ta osoba mu została wyrwana z jego szponów, ale on jeszcze atakuje, on jeszcze chce, on nigdy nie jest pasywny, on jest aktywny i może to się nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale teraz jeśli się ktoś nawróci, i to szczególnie wtedy, gdy to jest pierwsza osoba z całej rodziny, wszyscy chodzą lub nie chodzą do kościoła, ale z tą chwilą, jak się ktoś nawróci, to wszyscy są na niego. I taka osoba potrzebuje szczególnej opieki. I dlatego jest tak bardzo ważne, żeby ci, którzy dopiero się na nowo narodzą, żeby oni mieli zapewnioną taką duchową pielęgnację. A ta duchowa pielęgnacja objawia się w tym obcowaniu z nim na co dzień. My chcemy z taką osobą czytać Słowo Boże. My chcemy z taką osobą się modlić, chcemy ugościć, jakoś okazać miłość. I chciałbym powiedzieć, że bardzo wielką wagę należy przywiązywać do tego, żeby poznawać Boże Słowo. Myśmy mieli kiedyś taką dziewczynę, przychodziła do zboru, bardzo taka miła panienka, 19 lat, i mówi nam: wszystko mi się tak bardzo u was podoba, wszystko jest takie najnaj, tylko... Tu nic nie mówicie o Marii, a ja tą Marię tak kocham. Ja się tak zawsze do niej modlę. Ona jest dla mnie wszystkim. No, dobrze, że ja nie zacząłem swoich wywodów o mariolatrii i tak dalej, bo bym chybił celu, ale jedna siostra mówi: wiesz, kochanie, weź Słowo Boże i czytaj. Zacznij Nowy Testament, weź Ewangelię Jana, przeczytaj, a potem Mateusza, Marka, Łukasza, no i potem do końca, nie? Czytaj Słowo Boże. Chciałbym powiedzieć, że po 3 miesiącach ta dziewczyna przyszła, mówi: ciociu, ja już się nie modlę do Marii, bo tam jest napisane w Nowym Testamencie, jedyny pośrednik jest Jezus Chrystus. Ja chciałbym powiedzieć, że Słowo Boże ma moc, przekonuje. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy my czytali Słowo Boże i wspólnie wskazywali na moc Słowa Bożego. Jakbym ja chciał argumentować, wiesz, to dopiero tam w VII wieku i tak dalej, co się pojawiło, to czczenie Marii, bo akurat się tym problemem też zajmowałem trochę, to bym na pewno zraził tą osobę. A ta taka prosta siostra mówi: kochana, czytaj Słowo Boże. A to Słowo Boże ma moc. My może tego nie doceniamy nieraz, co to znaczy czytać Słowo Boże, to, co jest napisane. I my mamy o tym mówić tym, którzy zaczynają tą drogę. Kiedyś W naszym zborze przyjechała dziewczyna, taka z Austrii, Niemka, i no chwali, wielbi, klaszcze i tak dalej, nie? I przyjechała do takiej rodziny, ten brat mówi, wiesz, bracie, a może byś tak przez nią porozmawiać, bo my nie umiemy po niemiecku, no ona już jest zbawiona, wiesz, ale trzeba by z nią porozmawiać. No i ja przyszedłem do tego domu na rozmowę i pytam się, ty masz Pismo Święte? Mam. No to pokaż. A nie, ja w domu tam, w Lińcu, tam zostawiłem. To co, tyś taką długą podróż podjęła i nie masz ze sobą Słowa Bożego? No nie. No to dobrze, i ty dożyłaś nowonarodzenia, ty masz pewność zbawienia? No nie, nie. No ale chwaliła, wielbiła, klaskała, tak ja... Jakbyśmy zaczęli rozmawiać, wziąłem Ewangelię Jana, akurat no, ja często na ten temat usługuję, trzeci rozdział, rozmowa Nikodema, i to w końcu ona zaczęła płakać, krzyczeć do Boga, żeby się nad nią Pan zmiłował. Ale ona już to wszystko robiła co inni, bo i była w zborze u nas, jak było uwielbienie, mówił, było fajnie, tak? Ale ona nie miała pojęcia o tym. I potem zrobiliśmy taki spis po niemiecku, co ona wszystko ma robić. Ona dożyła zbawienia, potem przyjęła chrzest wiary i tak dalej. Mieliśmy kontakt listowny i chciałbym powiedzieć, że my mamy wskazać na to bardzo wyraźnie na podstawie Bożego Słowa. A jeśli się tego nie robi, to my nie wprowadzamy na właściwe tory. I my się tego musimy uczyć i chciałbym powiedzieć, że do tego trzeba jednego, cierpliwości i wytrwałości. Taki krnądry uczeń, co chwila jeszcze mi takie pytanie zadaje, że mnie wyprowadza z równowagi, nie? Trzeba mieć cierpliwość, aż się ta osoba przekona. A chciałbym powiedzieć, że Duchowi Świętemu mamy dać pełne prawo, żeby mówiło i przekonywało, bo my możemy mieć wspaniałą argumentację, ale Duch Święty jest tym, który przekonuje o grzechu. I on tam wewnątrz działa. To ma większe działanie niż nasze, ale nasz obowiązek my mamy wypełniać. I poznawanie Bożego Słowa, to wiemy, że to jest taka podstawa dla nas, dla każdego z nas. Kiedy patrzymy na historię narodu izraelskiego, historię w kościołach, naszego żywego kościoła, to wiemy, że dzień powstania żywego kościoła, dzień 50 po wylaniu Ducha Świętego, tam się nawróciło 3000 dusz i oni, co oni robili. My czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, w 42 wierszu my czytamy: i trwali w nauce apostolskiej, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. Jak ja to czytałem kiedyś, no czemu nie w modlitwach, to jest to najważniejsze. A chciałbym powiedzieć, że żadna kolejność w Słowie Bożym, jak ona jest napisana, nie jest przypadkowa. I w danym okresie to trwanie w nauce apostolskiej było tak bardzo potrzebne. Oni mieli Stary Testament, to ci wszyscy to byli Żydo-chrześcijanie, a więc ci, co byli z narodu izraelskiego, i oni znali Stary Zakon proroków, ale nauki Pana Jezusa nie znali. Może tam byli jacyś, którzy byli i słuchali kazania na górze, ale w takim układzie jak my, takiego luksusu jak my, że my mamy Nowy Testament i zawartą w nim naukę Pana Jezusa i apostołów, oni nie mieli. I oni musieli być nauczani. I Pan dał taki szczególny okres łaski, taki szczególny, że oni mieli wszystko wspólne po to tylko, żeby się nie zajmować pracą, ale żeby poznawać naukę Pana Jezusa. I dlatego tu jest napisane, oni trwali w nauce apostolskiej. To jest tutaj na pierwszym miejscu. I my czytamy o tym, ja już to wspomniałem na poprzednim wykładzie, że kiedy się zaczęło prześladowanie, bo im w zborze w Jerozolimie było bardzo fajnie i tam stale byli dodawani. My wiemy, że był taki szok, też przeżyli z Ananiaszem i Safirą, ale żaden żałoby nie założył. Wszyscy wiedzieli, że to jest lud Boży, to są wybrani, eklezja, to są ci specjalni ludzie. Nikt się do nich nie śmiał dołączyć, ale z drugiej strony tam jest napisane, że Pan na co dzień przydawał, tak? Czyli byle kto się nie mógł przyłączyć, tylko ten, kto dożył zbawienia. I tak bardzo dobrze im było, ale potem przyszło prześladowanie, my wiemy, ukamionowanie Szczepana. I oni się rozproszyli. Ale tam jest napisane, ale w rozproszeniu głosili Słowo Boże. I my żyjemy też w takim czasie łaski, że my możemy się spotykać, my możemy czytać Słowo Boże, wzajemnie się budować na Słowie Bożym. Jest taki czas łaski. My nie wiemy, jak długo to jeszcze będzie, prawda? Ale jest taki czas dla każdego dany. I tu jest właśnie tu napisane, że oni trwali w tej nauce, czyli trwali w tym nauczaniu. I to jest dla nas taka wskazówka, jak my mamy postępować. I dla każdego dziecka Bożego trwanie w nauce jest tak bardzo istotne. I chciałbym powiedzieć, że to nie jest szkoła, która się kończy od pierwszej klasy, a skończy na siódmej szkole podstawowej czy dalej. Nie, my uczymy się przez całe życie. I każdy, kto przeczytał raz Słowo Boże, Pismo Święte, to powie, to nie jest powieść, którą się przeczyta i odstawi się jako jeden foliał do regału i ozdabia mieszkanie, ale to ma być stale w użyciu. To ma być stale w czytaniu raz i drugi i trzeci. I chciałbym powiedzieć, że ile lat już czytam, że ciągle odkrywam coś nowego i się zastanawiam, ale ja tego wcześniej nie zauważyłem albo nie zrozumiałem. I dlatego to jest takie bardzo ważne. I chciałbym powiedzieć, że na przykładzie Pana Jezusa my czytamy, kiedy Pan Jezus po chrzcie w Jordanie został wyprowadzony na puszczę i był kuszony. Tak szczerze powiem, że ja tego nie umiem wytłumaczyć, że Pan Jezus, Syn Boży, był kuszony, ale był. Taka sytuacja zaistniała, bo to nam pisze Słowo Boże. Ale on z tej pokusy wyszedł zwycięsko i my wiemy, jakie oferty miał ze strony przeciwnika szatana. Ja tylko wspomnę, to jest opisane w dwóch Ewangeliach, w czwartym rozdziale jest powiedziane o tym, jak ten kusiciel przyszedł, a Pan Jezus przed tym pościł 40 dni. 40 dni. A więc to już jest taka granica, że no są tacy, może by nie było takie trafne powiedzenie, rekordziści, ale tacy, którzy potrafią pościć dosyć długo, nawet 40 dni. My wiemy, kiedy Mojżesz był na górze Synaj, to był 40 dni, 40 nocy i on też żadnego posiłku nie spożywał, był w Bożej obecności, a kiedy wrócił, to twarz jego jaśniała, także on o tym nawet nie wiedział. Ale tu my czytamy, Pan Jezus był kuszony, on był wtedy w ciele, on był głodny i teraz taka oferta, powiedz na ten kamień, żeby był chlebem, tak? Co grzesznego, zjeść kawałek chleba, prawda? Jeszcze, no, a tu my wiemy, co Pan Jezus powiedział, napisano. Ja całego nie będę czytał, bo czas ucieka, ale chciałbym powiedzieć, że trzy razy powiedział napisano. I on się odwoływał do Słowa Bożego, mówi napisano, ale kusiciel przyszedł i zargumentował wyrwanymi z kontekstu słowami. To jest jego taktyka. To jest jego taktyka. I dlatego, żeby to odeprzeć, my musimy znać Słowo Boże. My musimy znać Słowo Boże. Bo jeśli nie znamy, no to trudno, żebyśmy my odpowiedzieli trafnie na to. I chciałbym powiedzieć, że ten przeciwnik, który nas atakuje i który atakuje szczególnie tych, którzy dopiero co się nawrócili, to mogą być najbliżsi członkowie rodziny, przyjaciele, którzy się odwrócą od nas, a jeszcze nas oskarżą, prawda? I z tym się musimy liczyć. Każdy z nas zna zasady fizyki, że akcja równa się reakcji, równa co do wielkości, odwrotna co do kierunku, prawda? I my wiemy, że ci, którzy nawet są całkiem niekościelni i tak dalej, ale jakby zdradził tą wiarę ojców, to już koniec. A my wcale nie zdradzamy wiary ojców, tylko idziemy do Jezusa. I teraz to następne, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest pielęgnacja społeczności Panem w modlitwie. A więc w pierwszym zborze było to nauczanie, a tam jest napisane i modlitwie. I teraz takie pytanie, ile czasu spędzasz na modlitwie. Ja bardzo często mówię, na tym się też i narażam, jak proponuję, żeby nasi wierzący porównywali czas spędzenia przed telewizorem i w modlitwie, i żeby sobie to pisali. Chciałbym powiedzieć, że niektórzy to do szoku dochodzą, bo no to wychodzi na niekorzyść zawsze modlitwy, prawda? I rano trzeba wstać, no to łóżko jest takie nęcące i ten makijaż, to wszystko trzeba zrobić, jeszcze ewentualnie śniadanie. I z czego można skrócić, na czym można zarobić? Na skróceniu modlitwy, prawda? No jest taka pieśń piękna, Halina Kudzin śpiewa: nim wyszedłeś dzisiaj z domu, czy modliłeś się, tak? Jak bardzo często zauważam, dzieci w rodzinach wierzących wychodzą do szkoły. Cześć mama, cześć tata. Zamiast ci rodzice pobłogosławić, pomodlić się nad tym dzieckiem, bo to dziecko idzie między ten świat z racji już obowiązków do szkoły. Cześć mama, cześć tata, kolega, prawda? Czy tak jest? Pielęgnacja społeczności z Panem w modlitwie. Chciałbym powiedzieć, bardzo ważna jest pielęgnacja społeczności wspólnej modlitwy z dziećmi. Rodziców z dziećmi. To jest tak bardzo ważne. Jeśli Duch Boży jest obecny i działa, to wtedy się coś dzieje. Jest taka książka, no, na naszym terenie znana, Pamiętnik chirurga. To taki pan profesor Michejda, który był rektorem Uniwersytetu Adama Stefana Batorego we Lwowie, potem był rektorem Akademii Medycznej w Krakowie. On już umarł. On pochodził z takiej pastorskiej rodziny. Jego ojciec, pastor Michejda w Bystrzycy na Zaolziu, był ewangelickim księdzem, pastorem, bo tak się wtedy nie mówiło, proboszcz, tylko pastor. I w tym domu tego pastora była taka praktyka stosowana, że ojciec z żoną, to znaczy mąż z żoną i z trójką dzieci czytali Słowo Boże. On o tym pisze w tej książce Pamiętnik chirurga w pierwszym rozdziale. I on pisze o tym, że te dzieci się musiały głośno po kolei pomodlić, nie? Swoimi słowami. I jak nie było tego ojca, no on jako pastor też wyjeżdżał, to on wtedy zawsze pilnowała tego jego żona. I on opisuje jeden raz, on miał jeszcze brata i siostrę, taki kolejny wieczór się spotykam razem, ojciec przeczytał odcinek Słowa Bożego, teraz się mają modlić i ta dziewczyna, siostra zaczyna bardzo płakać, ale tak zaczęła płakać i tak gorzko się zanosi łzami, aż drgali ci rodzice, mówili, co się stało, no czytaliśmy Słowo Boże, mamy się modlić, a ona tak bardzo płacze. I ona tak w tym łkaniu wydobyła z siebie, że razem z braćmi poszli do sąsiada, tam przespło na gruszki i tak dalej, potrzęśli. No i on teraz sumienie oskarżało i ona to wyznała. A ci bracia mu przyszedł, ona zdradziła, oni otrzymali reprymendę na onta. Ja chciałbym powiedzieć, dziecko przyszło pod wpływ Słowa Bożego i od razu ją to osądziło. Może sobie nie zdajemy sprawy z tego, to jest taki przykład autentyczny z życia. Ja to przeczytałem, bo ja go nie znałem, tego Pana, ale on był w takiej atmosferze wychowany. Jeśli my z dziećmi w naszych domach razem czytamy Słowo Boże, to jest, to ma wielki wpływ na psychikę, na stan duchowy dziecka. I to jest taki obowiązek, jeśli ktoś szczególnie odda swoje życie Jezusowi, żeby mieć społeczność z Nim w modlitwie, a więc pielęgnowanie społeczności z wierzącymi. Następny taki moment, o którym chciałbym powiedzieć, to jest pielęgnacja społeczności z wierzącymi. Chciałbym o tym powiedzieć. Jeśli ktoś narodzi się na nowo, to jakiego towarzystwa szuka? Starych kolegów z tego świata? Czy szuka dzieci Boże? My musimy umożliwić kontakt takiej osoby z wierzącymi, odpowiedni też stosownie do wieku i tak dalej, ale to jest potrzebne. Ale jeśli ktoś się nawrócił, mówi nawet, czyta Słowo Boże i tak dalej, ale on utrzymuje kontakt dalej ze swoją starą grupą i tam się różnie to odbywa, to chciałbym powiedzieć taki argument, o ja tam chcę świadczyć. U nas jest takie przysłowie, jak wyjdziesz między wrony, musisz krakać jak i one, prawda? I taki początkujący, żeby od razu świadczyć i tak dalej, chciałbym powiedzieć, że tu tak troszeczkę trzeba się nad tym zastanowić, bo z tym może być różnie. A więc takie pielęgnacja społeczności z wierzącymi, szukanie kontaktu z wierzącymi. Następne, na co chciałbym tak bardzo zwrócić uwagę, to jest posłuszeństwo Bożemu Słowu. Jak już cytowałem te słowa tego Aureliusza Augustyna, w tym, co konieczne, jedność. Posłuszeństwo Bożemu Słowu. Kiedyś miałem taki telefon do domu, dzwonił tacy dwaj młodzi ludzie, charyzmatycy, liderzy grup, do takich grup charyzmatycznych. Bracie, my chcemy do ciebie przyjechać. Wiesz, ja w domu to tak nie przyjmuję specjalnie, bo nie wiem w ogóle z jakiego środowiska, no charyzmatycy, różnie to pod tym wspólnym mianownikiem się odbywa. I ja wyjeżdżałem tam do takiego wojewódzkiego miasta na ewangelizację i ja mówię, ja tam, a tam będę, przyjdzie, to możemy rozmawiać. I byłem na nabożeństwie, była ewangelizacja, 3 dni byli tacy młodzi ludzie, było ich tam niecałe 20 z magnetofonami, słuchali i tak dalej, pełni tacy entuzjazmu, nie? Teraz chcemy rozmawiać. No, po nabożeństwie niedzielnym zostaliśmy razem, pastor tego zboru, stosunkowo taki młody, do niego przychodzili, no kontakt był, no i usiedliśmy sobie i pytam się, no, jakie jest ich życzenia, oni chcieli porozmawiać, no oni mieli taki problem, to kilka lat temu było w wielu decyzjach, tak, że te grupy charyzmatyczne były dosyć samodzielne, no i Kościół teraz albo zostaniecie w tych ramach, albo odejdziecie z Kościoła. I były, jedne grupy były wyłączone, ale ta grupa akurat, z którą ja miałem do czynienia, miała rok czasu do namysłu, co dalej robić. No i pytali się, co dalej robić. No ja się pytam, wy dożyliście zbawienia? Tak. Macie pewność odpuszczenia grzechów? Tak. Macie pewność, że imiona wasze są? Tak. Myśmy przeżyli wszyscy chrzest Duchem Świętym. Mhm. My się wszyscy modlimy w językach. Mhm. I teraz się pytam, czytacie Słowo Boże? Tak. Czytamy Słowo Boże. Respektujecie Słowo Boże? Tak. A więc respektujecie Boże Słowo. Ja się pytam teraz, czy jesteście ochrzczeni? Oni patrzą na mnie. No oczywiście. Ale mówię, czy chrztem wiary? No nie, no w kościele. No tak jak to u nas jest. No ja mówię, na chwileczkę. Czytacie Słowo Boże. Jest napisane, kto uwierzy, a ochrzci się. Nie kto tam będzie pokropiony, a potem uwierzy, ale kto uwierzy, a ochrzci się. To będziemy się modlić, żeby nam Duch Święty objawił, czy się mamy modlić, ochrzcić. Ja patrzę się, te 17 młodych ludzi pada na kolana, ręce w górę i zaczęli się modlić w językach. Tak słuchano, patrzę na tego pastora, on na mnie, nie? No i ci tak głośno się modlą. No ja w końcu mówię, przyjaciele, przerwijcie, usiądźmy. No i usiedli. Ja mówię, posłuchajcie, powiedzieliście mi, że respektujecie Słowo Boże. No tak. A tu jest napisane, kto uwierzy, a ochrzci się. Nie jest napisane, kto pokropiony będzie, a potem uwierzy. My musimy brać tak, jak nas Słowo Boże uczy. My musimy być posłuszni Słowu Bożym. A mówi, jakbyśmy się ochrzcili, to nas z kościoła wyrzucą. No tak. A co potem będzie? Ja mówię, co się martwicie? Ten krok macie zrobić, bo tego nas uczy Słowo Boże. Myśmy się rozeszli, no ten biedny pastor akurat stracił prawie 20 sympatyków, już do zboru przestali chodzić. Ale chciałbym, ja to podam jako przykład. My musimy bez kompromisu, tak nas uczy Słowo Boże. A nieraz trzeba zrobić taki przełom. Może jeszcze jeden przykład z tego, z tej dziedziny poda. Nie wiem, czy znany wam jest taki sługa Boży, mąż wiary wymieniany w wielu świadectwach, Jerzy Müller. Nie wiem, czy słyszeliście o nim. George Müller, bo on był w Anglii, Georg Müller, bo to był Niemiec, nie? On był założycielem domu sierot w Bristolu, tam był dom sierot, który w jego, za czasów jego działalności wybudowany, tam było ponad 1000 sierot od 4 do 18 roku życia, tam była szkoła i tak dalej. I to był człowiek, który nigdy nikomu nie dał czeku z nadrukiem jego numeru konta bankowego, żeby dał pieniądze. To był naprawdę mąż wiary, który wybudował to, prowadził 1000 dzieci. Miał szkołę według angielskich norm, ta szkoła była miarodajna i po skończeniu szkoły tam chłopcy uczyli się zawodu, dziewczyny uczyły się pielęgnacji dzieci. 1000 dzieci. I ten sługa Boży, jego modlitwy były wysłuchane, można by powiedzieć, o wielu przeżyciach jego. On pochodził ze środowiska ewangelickiego, studiował teologię w Halle i on był jednym z tych, którzy, no ochrzcie to nie. On głosił Słowo Boże o nawróceniu, nowonarodzeniu, nie można było mu nic zarzucić. I kiedy już, no już był, miał ponad 50 lat, głosił Ewangelię, przyjechał do jednego zboru, tam głosić Ewangelię, tam były 3 siostry. Jedna z nich była akurat po chrzcie wiary i pełna taka, takiego misyjnego zapału i przekonuje te 2, wy się macie ochrzcić. No a te, no, była dyskusja na ten temat. Ewangeliczny zbór, każdy się musi narodzić na nowo. No i teraz przychodzi ten pastor Jerzy Müller, który miał głosić kazanie i mu, no to się zapytamy tego pastora, co on nam powie. No i pytam się, bracie Müller, czy pan jest ochrzczony? Oczywiście. A ta, która była po chrzcie wiary, się pyta, czy chrztem wiary? A nie, jako dziecko. I pan uważa, że to wystarcza? Oczywiście. I ta siostra mówi temu ewangeliście, taki sługa Boży, mówi, proszę pana, jeśli pan nie przestudiował Słowa Bożego, Nowego Testamentu w kontekście chrztu wiary, niech pan na ten temat nie zabiera głosu. Taka niewiasta prosta, niewiasta mu tak powiedziała. Ja mówię na podstawie tego, on jest taki dziennik jego, który wydrukowany, wydał je, zresztą jego zięć i tam jest to opisane bardzo wyraźnie. On pisze w swoim dzienniku pod daną datą, pisze tak. Musiałem przyznać, że nigdy nie studiowałem Słowa Bożego w kontekście chrztu wiary i że wielokrotnie przeciwko temu występowałem. Tak pisze. I w miarę jak mi czas będzie pozwalał, ja muszę studiować Słowo Boże i czytać w tym kontekście chrztu wiary. I jeśli zostanę przekonany, to się ochrzczę, dam ochrzcić, choćby miał stracić wszystkich przyjaciół. I w dodatku wszędzie tam, gdzie przeciwko temu występowałem, to ja muszę to sprostować i odwołać. I on pisze, w miarę jak mi czas pozwalał, czytałem Słowo Boże. I on tak pisze, ten świadectwo, najbardziej został przekonany tym miejscem Słowa Bożego z 6 rozdziału listu do Rzymian, gdzie jest napisane, że stary nasz człowiek idzie w grób, a jako nowe stworzenie powstaje. I on pisze, przyjąłem chrzest wiary. I potem dalej pisze tak, nikt z moich przyjaciół się ode mnie nie odwrócił. Wszystkich z nich ochrzciłem. I potem jest jeszcze dopisek w czasie swojej służby duszpasterskiej, on umarł, mam 92 albo 3 lata, pisze, że ochrzciłem ponad 6,5 tysiąca ludzi. Ale pisze tak, ale był taki czas, że do zakładu sierot, które ja prowadziłem, zaczęły zmniejszać się dopływy środków finansowych, dostawał na przykład pieczywo od piekarza i tak dalej dla całego. Mówi, to się zmniejszyło. Był taki czas, krótki czas, ale Pan to obficie wynagrodził. Chciałbym powiedzieć, taki sługa Boży, on się modlił, jego modlitwy były wysłuchane, nie ma czasu, żeby opowiadać inne świadectwa kosztowne o nim, ale chciałbym jedno powiedzieć, on jak do niego przemówiła taka, bym powiedział, taka szeregowa siostra, żaden kaznodzieja. Do niego to tak przemówiło, bo dla niego było autorytetem Boże Słowo. I on to zrobił. I dlatego dla nas to ma też coś powiedzieć. Jeśli tak jest napisane, to my się tego mamy trzymać. A więc posłuszeństwo Bożemu Słowu. Teraz my czytamy dalej, ja tu mam wersety wynotowane, nieupodabnianie się do tego świata. To jest taka trochę trudniejsza rzecz. No my żyjemy w tym świecie, moda i tak dalej, wszystko idzie w takim, a takim kierunku, no to trzeba trochę iść z prądem, nie, żeby nie być dziwakiem. Taka jest sytuacja, nie? Kiedyś przyjechała do nas, do Cieszyna, grupa menonitów ze Stanów Zjednoczonych. Ja patrzę, się taka grupka idzie, 8 osób. Wszystkie te dziewczyny miały takie czepki do tyłu, spódnice do połowy łydek. Ci chłopcy byli wszyscy w garniturach, w białych koszulach, w krawatkach, na chodzą. Powiem, co to za towarzystwo? Oni przyszli do nas, do zboru. Tak się u nas chodzi, to jest u nas normalne, nie? No tak jak było lato, taki upał i tak dalej. No nie, to jest u nas normalne, nie? No się odróżniacie od tego świata. A co do tego, a co nas to obchodzi? My mamy być tacy, no ja nie chcę powiedzieć przez to, że każdy teraz ma chodzić w garniturze i pod krawatką i tak dalej, czy jak tam ma być ta długość sukni, nie w tym kierunku teraz celuję, ale chciałbym powiedzieć, że oni z tej wychowani byli tak i to przechodziło z miejsca na miejsce, to znaczy z rodziny na rodziny, nie? Odróżniają się od tego świata. A teraz jak my żyjemy jako dzieci Boże, czy my się odróżniamy od tego świata? Czy dzieci nasze, czy ja teraz mogę powiedzieć moje wnuki, czy odróżniają się od dzieci tego świata, które chodzą do szkoły? Kiedyś było tak, że u nas mówili, że to są te od tych świętych, od tych świątkorzy i tak dalej, palcami na nas pokazywali w szkole, nie? I były dwie grupy, na które pokazywali palcami. To byli ci z palcami, bo u nas było dosyć dużo Żydów przed wojną. I na, wiesz, to są... No, to nie było całkiem przyjemne, prawda, jak tam ktoś na nas pokazuje. Na przykład po wojnie to z moimi dziećmi chodzili do szkoły, chodziły dzieci od adwentystów. I akurat tak się składało, że trójka chodziła do szkoły i oni się wszyscy bardzo dobrze uczyli. Dwaj chłopcy, jedna dziewczyna. Ale tak było, że soboty nie były wolne. To wiadomo, ci starsi, że się w sobotę pracowało i w sobotę była szkoła. A te dzieci nie chodziły do szkoły. Bardzo dobrze się uczyły. Ale psuły statystykę klasową, no bo tyle absencji, tyle miesięcy, tyle tygodni, to tyle było absencji, tak? I co te dzieci wycierpiały od nauczycielek, to aż nieprzyjemne. One to tak jakoś znosiły. Ja tu wcale nie chcę tego jakoś eksponować, czy tego święcenia soboty i tak dalej, to jest inna sprawa, ale chciałbym powiedzieć, że te dzieci to znosiły. To wszyscy wiedzieli, że to są... U nas się to tak powszechnie na Śląsku mówi sabaciorze, nie? Bo oni ten sabat święcą. Ale te dzieci się odróżniały, a przy tym były bardzo dobre w postępach w nauce, tak? I wzorowe w zachowaniu, tak? I ci rodzice bardzo troszczyli się o te dzieci. Te dzieci mogły być jakieś zakompleksione. Ja nie widziałem tego, żeby te dzieci były jakieś załamane. To nie. One to znosiły. Ja to podam jako taki drobny przykład. I apostoł Paweł w Słowie Bożym nas w wielu miejscach też wzywa do tego, żebyśmy się nie upodabniali do tego świata. Ja przeczytam taki parę wersetów, które nam tak bardzo wyraźnie o tym mówią. Bym przeczytał list do Filipensów, 1 rozdział, 27 wiersz. Pisze tak. Apostoł Paweł do umiłowanego zboru Filipi. Tylko tak się sprawujcie, jak przystoi Ewangelii Chrystusowej, abym lub przyjdę i oglądam was, lub nie przyjdę, słyszał o was, iż stoicie w jednym duchu, jednomyślnie bojując w wierze Ewangelii. Tylko tak się sprawujcie, jak przystoi Ewangelii Chrystusowej. On to pisze do ludu Bożego. Zbór Filipi to był pierwszy zbór na kontynencie europejskim, który założył apostoł Paweł. I on do wierzących pisze. On ich upomina, tak się sprawujcie, żebyście byli właściwym świadectwem. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, 12 rozdział. My wiemy, że list do Rzymian to jest takim najdoskonalszą wykładnią nauki o zbawieniu. Na przykład Luter, zresztą kilku ewangelistów mówi, że list do Rzymian to jest piąta Ewangelia, nie? Już tak ma dokładnie wskazuje drogę do zbawienia. I do 11 rozdziału to jest nauczanie, co mamy darowane w Chrystusie. A od 12 rozdziału to jest to, jak my mamy żyć na co dzień. I apostoł Paweł pisze tak, to jest taka trudniejsza sprawa. Proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. I tu apostoł pisze, Paweł pisze, proszę was wtedy. My wiemy, jaka sytuacja była w tym czasie, jak apostoł Paweł ten list pisał w Rzymie. Kto czytał Quo Vadis, czy oglądał zdjęcia, czy zna to z historii, wiemy, że oni żyli w bardzo rozwiązłym życiem. Chleba i igrzysk to było wołanie obywateli rzymskich. Wszystko wykonywali niewolnicy i tutaj teraz jest grupa taka, która ma żyć i ma być świadectwem przynależności do ludu Bożego. Wśród tego świata my bardzo często słyszymy, a ten świat jest teraz tak zepsuty, że teraz już jest niemożliwe. Chciałbym powiedzieć, wtedy też było trudno. A ci jednak żyli, to nie byli żadni pierwotniacy, bo my wiemy, że jaka kultura, co wszystko było w Rzymie, co miało miejsce. I tu apostoł Paweł pisze, proszę, abyście się nie upodabniali do tego świata, żebyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą. To nie było takie łatwe. A on i tu nie pisze nakazuję, tylko proszę. Ale to nie zmienia postaci rzeczy. I ten list nam ma bardzo wiele do powiedzenia. Jeszcze bym przeczytał tylko z drugiego listu do Koryntów, 3 rozdział. Drugi, trzeci wiersz. List do Koryntian, 2 rozdział, drugi, trzeci wiersz. Listem naszym wy jesteście, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie, gdyż to jawne jest, żeście listem Chrystusowym przez usługę naszą zgotowaną napisano nie inkaustwem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach serc mięsnych. My wiemy, co to znaczy rekomendacja, czy list polecający. I zawsze, jak my dostajemy list, to patrzymy na to, w jakiej formie on jest napisany. No teraz już jest doba komputerów, to i tam się tak koryguje i tak dalej. Kiedyś, jak się pisało inkaustem, to było trzeba albo od nowa, bo nie było środków do wyłabiania. Ale zawsze patrzymy na ten, czy ten list jest na czystym papierze napisany, kto jest nadawcą tego listu, kto jest odbiorcą tego listu. I to świadczy o nas. I jeśli my otrzymamy list od kogoś, kogo nie znamy, to my po przeczytaniu listu sobie wyrabiamy opinię, mniej więcej wyobrażenie o tym, który ten list wysłał, prawda? I apostoł Paweł tu pisze, że listem naszym, tą rekomendacją, kim my jesteśmy, jak myśmy pracowali, to wy jesteście tego dowodem. I dlatego jest tak bardzo ważne, żeby się nie upodabniać do tego świata. Następne, na co chciałbym zwrócić uwagę i znowu wrócę do 12 rozdziału listu do Rzymian, jest poznawanie woli Bożej. Poznawanie woli Bożej. To jest takie bardzo istotne i to jest konieczne przy podejmowaniu wszystkich możliwych decyzji. Czy co dotyczy szkoły, wyboru szkoły, zawodu, czy dotyczy to wyboru partnera życiowego i poznawania woli Bożej, czy tam mam iść, czy tam mam służyć, czy mam, gdzie mam jakie kroki zrobić. To Duch Boży mu przeszkodził, żeby nie szedł do Bityni, żeby nie szedł tam. On szedł, chciał zbory odwiedzić. No co, Duch Boży go wstrzymywał, żeby tam, bo on miał inną drogę, inny cel i on szedł do Macedonii. I tam jest powiedziane, że poznaliśmy, że to jest wola Boża. I my wiemy, że jeśli my chcemy poznać wolę Bożą, to jest taki warunek konkretny, który należy spełniać. Tu jest powiedziane 12 rozdział, 2 wiersz. Nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Jest jeszcze wiele wersetów, które zawierają podobną treść. Ja na tym jednym pozostaję, ale nie upodabnianie się do tego świata. I to dotyczy wszystkich dziedzin naszego życia, bo inaczej my nie poznamy woli Bożej. To jest tutaj bardzo taki warunek stricte, tu na ten temat nie ma dyskusji. Jeśli my się upodabniamy do tego świata, to znaczy, że świat jest w nas. A jeśli świat jest w nas, to my nie poznamy woli Bożej. Tu nie ma tutaj dyskusji na ten temat, to jest tak bardzo wyraźnie powiedziane. I następne, czego się też oczekuje od dzieci Bożych, bądźcie czynicielami pokoju. Czy dziecko Boże powinno się odróżniać do tego świata pokojem wewnętrznym? My zauważamy, że osoby, które dożyją zbawienia, obojętnie w jakim środowisku, bo może się znaleźć w takim towarzystwie, no nie za bardzo, ale ten pokój, to co cechuje te dzieci Boże, to jest widoczny i to poznaje ten świat. Oni mówią, to jest ten święty i tak dalej, mogą to różnie określać. Oni odróżniają taką osobę i ten pokój Boży ma emanować z nas. To my naszym własnym wysiłkiem, my tego nie osiągniemy, ale chciałbym powiedzieć, to jest możliwe. I tu jest powiedziane, bądźcie czynicielami pokoju. W 18 wierszu tego 12 rozdziału jest napisane, jeśli można, ilu z was jest ze wszystkimi ludźmi, pokój miejcie. A w liście do Efezów jest napisane w 4 rozdziale, ósmy wierszec, w liście do Efezów jest napisane tak, 4 rozdział, 3 wiersz. Starając się, abyście zachowali jedność ducha w związce pokoju. Jest i w liście do Koryntów też napisane o tym, w 2 liście, 13 rozdział, 11 wiersz. Jest apostoł Paweł pisze z inspiracji Ducha Świętego, żebyśmy zachowywali ten pokój, a ten pokój jest tylko wtedy możliwy, kiedy my żyjemy w społeczności z naszym Panem. Nie wiem, czy wielu z was oglądało, ale to młodzież jak chodzi na wycieczki, ja też dość dużo oprowadzałem po Krakowie, jak jacy goście wierzący są, to ich zawsze prowadzę do Galerii Narodowej i tam jest taki piękny, duży obraz, jak ta, no, aż do końca sali i tam jest ten tytuł tego obrazu, pochodnie Nerona. Nie wiem, czyście oglądali ten obraz, ale ja każdemu, kto będzie w Krakowie, to mu radzę, żeby to popatrzył. Henryk Siemieracki jest autorem tego obrazu i ilu było ewangelistów różnych braci zachodu, których oprowadzamy, to jak wieczór było nabożeństwo, zawsze na ten temat nawiązywali. Tam jest kilka postaci, tych, którzy są przyczepieni już do tych słupów, nasyconych smołą i tam się pali ten ogień, on idzie coraz wyżej. I na pierwszym planie jest taki starzec, taki siwy, z brodą i taka wspaniała twarz. On odchodzi do Pana, nie? I tam są te twarze, bo to jest duże, także to jest bardzo wyraźnie. Ona przeciwko niego siedzi, taki jak te najgorsze rysunki, które przedstawiają diabła, to jest Neron, który siedzi na takim przewoźnym tronie i na to patrzy. Nie? Ten malarz to oddał tak bardzo wyraźnie. Nie? I chciałbym powiedzieć, że to ma nam coś do powiedzenia. I ci, którzy żyją w spanym, to mają pokój, nawet gdy im przyjdzie odejść z tego świata. Chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy powołani też do jednomyślności. Już chyba muszę kończyć. Ja bym chciał jeszcze w momencie skończyć ten dział dzieci niemowlęta. Jest tak bardzo ważne, żebyśmy byli też gotowi do złożenia świadectwa. To jest taki pierwszy krok, jak się trzeba zadeklarować. Słowo Boże mówi, to 10 rozdział listu do Rzymian, 9 i 10 wiersz, że jeśli byś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twoim, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzono bywa ku usprawiedliwieniu, ale usty wyznaje się ku zbawieniu. A więc tu jest tak bardzo ważne, żeby być gotowy do złożenia świadectwa, do złożenia takiego wyznania. I chciałbym powiedzieć, że to bardzo często następuje wtedy, kiedy cię zapytam, ale ty jesteś jakiś inny. A dlaczego jesteś taki inny? Bo Jezus jest moim Panem. Tak? I wtedy trzeba dać świadectwo, tak? No bardzo często, no różni są, ale już zaczyna od świadczenia. Chciałbym powiedzieć, że ja bym raczej najpierw nasze życie, chodzenie, postępowanie, a potem świadectwo. Żeby się nami zainteresowali. Jeszcze takie dwa punkty mam krótko. Chciałbym powiedzieć, jeśli ktoś narodzi się na nowo, przyjdzie do społeczności dzieci Bożych i wyznaje swoje winy, grzechy, jest też takie coś, co niestety u nas w zborach, no w ogóle w naszym narodzie i nie tylko w naszym, ma miejsce, że najróżniejsze praktyki go okultystycznie ludzie wykonują. I z takim balastem nieraz przychodzą do nas, do zborów. Tak? I zauważamy, że są osoby takie, które jakoby dożyły zbawienia, a w swoim życiu duchowym to raz są na takich wyżynach, że chwała Panu, a za chwilę są w takim dołku. Tak to skacze. I bardzo często przychodzą takie osoby, ale dlaczego tak jest? I z wieloma takimi miałem do czynienia i chciałbym powiedzieć jedno. Najczęściej to jest skutek odbywanych kiedyś, czy świadomie, czy nieświadomie, praktyk okultystycznych. Czy to jest wróżenie, czy czarowanie, czy zamawianie, czy uczestnictwo w różnych seansach i tak dalej. Z tym wszystkim, z takim balastem do nas przychodzą ludzie z zewnątrz i dożywają zbawienia. Ale jeśli się im na to nie zwróci uwagi, to one w tym żyją i tym się dalej męczą. A diabeł przeciwnik się upomina o swoje tam jakieś hipoteki, które tam ma załatwione. I dlatego to trzeba wyznać, pokutować i prosić o modlitwę uwalniającą. Bardzo często młodzi ludzie mają ze sobą taki balast, mianowicie muzykę rockową, teraz jest takie bardzo modne. Znają tych wszystkich idoli, swoje pokoje mają wyklejone takimi planszami z tymi różnymi zespołami, takie nieraz wynaturzone. Kiedyś taka siostra do mnie przyszła, mówi, bracia, ja jestem pół roku wierząca, mam kochanego wnuczka, ale jak wejdę do jego pokoju, a on to ma tak wylepione od sufitu aż w dół samych tych idoli, to mam wrażenie, że ona mówiła wprost, że jestem w piekle. Ja go tak kocham, ale on sobie nic nie daje powiedzieć, nie? I on tym żyje. Chciałbym powiedzieć, jeśli ktoś z tym jest związany, gdy my popatrzymy na te zespoły, co to oni wszystko wyrabiają, co oni głoszą i tak dalej, jakim życiem żyją. I to są idole naszych młodzieży. I taka młodzież przychodzi do nas do zboru, im trzeba powiedzieć, że to jest złe i z tego się trzeba oczyścić. Oczyścić z najróżniejszych talizmanów, literatury i tak dalej, to wszystko trzeba usunąć. I my musimy na to zwrócić uwagę. To się tak mówi pozornie, a to nic nie szkodzi i tak dalej. To szkodzi. I jeszcze kończąc już tego, co dotyczy niemowląt, chciałbym jeszcze powiedzieć jedno takie wskazanie. Kto narodzi się na nowo, to musi szukać i znaleźć sobie społeczność ludu Bożego i tam się zarejestrować. Chciałbym powiedzieć, ktoś powie formalnie, to nie jest potrzebne. My mamy bardzo dużo takich, my ich nazywamy wolne elektrony, albo u nas starsi bracia mówili, dusza się błąka. Jeżdżą, zaliczają najróżniejsze zjazdy i tak dalej, ale nie należą do żadnej społeczności. Jeśli ktoś należy do społeczności, to on podlega korekcie. Można wtedy, taki członek społeczności, zachoruje on czy ktoś inny, on się ma do kogo zwrócić. A jeśli on tak biega, taki luzak, to mnie nie dotykaj, bo co tobie do mnie? Ja nie jestem członkiem twojego zboru. Ja jestem sobie, tak? Dlatego jest tak ważne, żeby była ta przynależność do zboru. Są takie społeczności, mówi, żadnych rejestracji. Chciałbym powiedzieć, musi być jakiś porządek. Diabeł przeciwnik podpowiada, po co się tam zapisujesz, tak? Nie trzeba tego. Słowo Boże nam mówi, że są pastorzy czy biskupi, jak to było kiedyś i tak dalej. O tych wszystkich służbach wymienia i o służbie napominania, o zwracaniu się do starszych z modlitwą, na przykład jak pisze Jakub w swoim liście. I dlatego każdy taki, który narodzi się na nowo, to dla nas jest takie wskazanie, które nas do tego obliguje. Zapisz się do zboru. I nie zaczynaj od tego, a wiesz, ja szukam jakiejś takiej idealnej, takiej super społeczności. Ty nie jesteś też super, żeby super społeczność znalazł. Zresztą takiej nie znajdzie, bo jeśli by znalazł idealną społeczność, to znaczy, że się tam nie zmieści, bo nie jest ideałem. Tak? I my jesteśmy w tej społeczności, żeby się wzajemnie docierać i poznawać. Tak? Dlatego takie zalecenie, i to nie jest agitacja, o ja chcę mieć o jednego więcej. Nie, proszę tego tak nie rozumieć. Może ktoś tak powie, a bo tobie chodzi o liczebność. Nie, chodzi o zachowanie Bożego porządku. Tyle, jeśli chodzi o niemowlęta. Chwileczkę bym chciał mówić dalej o młodzieńcach.